dobrze jest znowu tutaj razem być?
Amen.
Dobrze. Chwała Bogu. Naprawdę. Będę miał dzisiaj ten przywilej i radość, że będę mógł się z wami dzielić Bożym Słowem na temat tego, jaka jest miłość. Będziemy uczyli się z listu do Koryntian o następnej cesze miłości Bożej. W 5 wersecie 13 rozdziału Paweł dalej mówi, że w przekładzie warszawskim miłość nie unosi się. I to jest temat na dzisiaj. Wielki, wspaniały temat.
Amen.
Na dzisiaj. Biblia Gdańska, która zazwyczaj jest troszkę bardziej dosłowna, oddaje ten werset w ten sposób. Miłość nie jest porywcza do gniewu. To długie tłumaczenie, czyli z Biblii Gdańskiej, brzmi mniej wyraziście czy bardziej wyraziście. Jak to czujecie? Tam jest powiedziane, miłość nie unosi się, a tutaj miłość nie jest porywcza do gniewu. Które jest bardziej plastyczne, wyraziste?
To drugie.
Czyli miłość nie była porywcza do gniewu, nie unosi się. Kochani, czytając albo tłumacząc tekst biblijny na język polski, ludzie, którzy tłumaczą Biblię, zawsze muszą dokonywać wyborów. I ten wybór, nawet jeżeli jest trafny, nawet jeżeli jest dobry, zazwyczaj ogranicza zarówno tłumacza, jak i czytelnika. Problem jest w tym, że tłumacząc jedno słowo z jednego języka na drugie słowo w innym języku, i to nie tylko jest między polskim a greckim, ale prawie między wszystkimi językami, jest, kochani, zawsze tak, że rzadko, a prawie bardzo rzadko trafia się taka sytuacja, że pełne znaczenie pierwszego słowa w jednym języku ma swój stuprocentowy odpowiednik w drugim języku. Nie ma tak. Jest zawsze tak, że pomiędzy słowami różnymi w dwóch językach istnieje pewne podobieństwo, na przykład 50% albo w 50% te słowa są podobne, a w 50% są odmienne w znaczeniu. I jeżeli tłumacz używa najlepszego odpowiednika w jednym języku, na drugi to tłumaczy, to nawet jeżeli użyje najlepszego odpowiednika, to często przekaże tylko 50% treści. Pozostałe 50% treści unika, gdzieś ginie w tłumaczeniu. Bo się tego zrobić nie da. Dlatego ja zawsze chylę czoła przed ludźmi, którzy podejmują się tłumaczenia Biblii. Bo robią naprawdę niezwykłą, wspaniałą robotę. Próbując to oddać, przełożyć z jednego języka na drugi język. I teraz tak. W Biblii interlinearnej, którą znajdzie się na takim portalu w internecie oblubienica.pl, korzystacie z tego czasami? Korzystajcie. Oblubienica.pl, tam jest taki najbardziej dosłowny przekład na język polski. Już tak najbardziej, jak się da, słowo w słowo. Oni to tak oddali. Posłuchajcie. Miłość nie jest drażniąca albo nie jest ostra. Miłość nie jest drażniąca, nie jest ostra. Czyli tak, zobaczcie. Z jednej strony miłość nie unosi się w Biblii Warszawskiej. Nie jest porywcza do gniewu w Biblii Gdańskiej. A z drugiej strony miłość nie jest drażniąca albo nie jest ostra. Przekład dosłowny. Brzmi zupełnie inaczej, nieprawdaż? Tak? Czyżby tłumacze mieli sprzeczne opinie co do znaczenia słowa, z którego to tłumaczą? Otóż nic z tych rzeczy. Tłumacze doskonale wiedzą, co to słowo oznacza, jednakże zawsze poszukują najlepszego zwrotu w języku polskim, żeby przynajmniej część tego znaczenia oddać. Bo nie ma takiego polskiego słowa, które by było idealnie dostosowane do tego greckiego. Nie ma. Dlatego trzeba próbować to tłumaczyć na różne sposoby. I teraz tak. Jak zawsze, jak się domyślacie, wszystko sprawdziłem, wszystko wam opowiem. A więc tak. Użyty tutaj czasownik grecki paroksuno, będziemy go powtarzać dzisiaj wiele razy, paroksuno, już pamiętacie. Pierwsze znaczenie tego słowa dosłownie w leksykonach greckich jest takie. Ostrzyć, Czyli czynić ostrym, na przykład miecz albo nóż można ostrzyć. Czyli czynić ostrym. A metaforycznie, w znaczeniu przenośnym, znaczy stymulować. Czyli sprawiać, żeby coś się stało. Ostrzyć, stymulować. To jest znaczenie pierwsze. Natomiast drugie znaczenie, prowokować do gniewu, podburzać kogoś, irytować kogoś, drażnić. To jest drugie, główne znaczenie tego czasownika. Prowokować do gniewu, podburzać, irytować i drażnić. I czasownik paroksuno jest tu użyty w stronie zwrotnej albo stronie biernej. Tłumacze też muszą patrzeć na strukturę gramatyczną. W języku greckim strona zwrotna i strona bierna mogą mieć identyczną formę, brzmią zupełnie tak samo. A więc niektórzy mówią, że to jest napisane w stronie zwrotnej, inni mówią, że jest w stronie biernej. Bo forma tego jest identyczna, brzmi tak samo. Tak nawiasem przypomnijmy sobie z gramatyki, kochani, co to jest strona czynna, zwrotna i strona bierna czasownika. Weźmy taki czasownik polski myć, tak? Jak myjemy, tak? Jeżeli mówimy na przykład ja myję coś albo kogoś, jest to strona czynna, czyli ja wykonuję czynność. Jeżeli ja myję się, czyli siebie samego, jest to strona zwrotna, bo ja podlegam tej czynności. Natomiast jeżeli ja jestem myty, to jest to strona bierna. Jest to bardzo proste. I teraz tłumaczenie dosłowne czasownika paroksune. W stronie zwrotnej brzmiałoby to tak. Miłość nie ostrzy się, siebie samej nie ostrzy, nie irytuje się. Pierwsze znaczenie i drugie. Nie irytuje się. Miłość nie irytuje się. Sama siebie. I drugie znaczenie w stronie biernej. Miłość nie jest poirytowana. Nie jest rozdrażniona. Czy nie podlega czemuś takiemu. Nie podlega irytacji, nie podlega rozdrażnieniu. Tak najbardziej dosłownie, jak to słowo można przetłumaczyć. Czyli można powiedzieć, że miłość nie irytuje się i nie jest poirytowana, nie jest rozdrażniona, co pozwala nam lepiej rozumieć, dlaczego tłumacze Biblii Gdańskiej napisali co? Miłość nie jest porywcza do gniewu. Użyli innych słów, ale udało im się jakąś część, nie całość, ale część tego znaczenia przekazać. I chwała Bogu za to. Nawet jeżeli już znamy dosłowne tłumaczenie danego słowa i teraz wiemy, że chodzi o to, że miłość nie irytuje się i nie jest poirytowana, dobrze jest zadać sobie pytanie, co odbiorcy listu do Koryntian mogli rozumieć, kiedy Paweł napisał do nich o tym, że miłość, tak napisał do nich, miłość ou paroksynetai. Co oni mogli przez to rozumieć? Odbiorcy listu do Koryntian. I teraz tak. Zadam wam pytanie retoryczne. Czy wierzący w Koryncie korzystali z Biblii Warszawskiej? Biblii Gdańskiej. Jeżeli mieli jakąkolwiek Biblię, wierzący w Koryncie, to z jakiej Biblii korzystali? Z Septuaginty. Tak. Była taka Biblia, która tłumaczyła to, co my nazywamy Starym Testamentem, na język grecki. Tak zwana Septuaginta. Oni mieli Biblię zwaną Septuaginta. Zresztą apostoł Paweł też z tej Biblii korzysta, tak jak my z warszawskiej korzystamy. I na przykład jak Paweł pisze swoje listy, to cytaty ze Starego Testamentu bierze skąd bezpośrednio? Żywcem z Septuaginty. Bardzo często one pochodzą z tego przekładu Biblii. Nie z hebrajskiego, tylko z Septuaginty. On wrzuca te cytaty do swoich listów bardzo często. I teraz, jeżeli Paweł używał słowa, które występuje w Septuagincie, dość powszechnie, sprawdziłem, występuje około 50 razy, to słowo paroksuno występuje w Septuagincie około 50 razy, czyli dość dużo, kontekst tego słowa nadawał mu konkretne znaczenie, o którym ci Koryntianie mogli co? Wiedzieć, jeżeli czytali Biblię, tak? Jeżeli my czytamy Biblię warszawską i mamy tam słowo użyte kilkadziesiąt razy, to co? Będziemy tak myśleć w jakiś sposób. I oni też myśleli. I teraz oczywiście sprawdziłem wszystko. Po kolei wam opowiem. Kilka przykładów z Septuaginty, gdzie to słowo występuje w tej Biblii greckiej. Kiedy Izrael buntuje się na przykład przeciwko Bogu na pustyni, po tym jak wraca 12 zwiadowców i wyraża swoją chęć Czego? Ludzie chcą wtedy co zrobić, jak 12 wraca i mówią, że tam... Co chcą zrobić? No tak, ale jak usłyszeli te złe wieści, to co? Płaczą i potem co chcą zrobić? Wracać do Egiptu. Wracać do Egiptu. Jak byście się czuli w takiej sytuacji, gdybyście byli Bogiem, który wyprowadził ich, a oni mówią... No właśnie. I teraz posłuchajcie, co jest w Księdze Liczb, czyli 4 Mojżeszowej, w 14 rozdziale, w wersecie 11 powiedziane. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Słowo znieważać, paroksuno. Jak długo irytować, denerwować, drażnić mnie będzie ten lud? I dalej mówi do niego: jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Czy jak długo znieważać będzie mnie ten lud, jak długo mnie będą drażnić i irytować? To jest to słowo, dokładnie to słowo, o którym Paweł mówi. Dalej, kiedy Izrael nie ufał Bogu, w różnych sytuacjach później, w ten sposób, nie ufając Bogu, Boga co robił? Irytował i drażnił. I takie w Septuagincie powiedziane. W 5 Mojżeszowej, 9 rozdział, werset 7. 5 Mojżeszowa, 9:7. Czytam. Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana, Boga Twego, na pustyni, od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia waszego na to miejsce, byliście krnąbrni wobec Pana. Czyli słowo pobudzałeś to ten właśnie czasownik użyty tutaj jest w kontekście pobudzania do gniewu Boga. W 5 Mojżeszowej 31:20 jest inny przypadek. I tak jest powiedziane. Gdy bowiem wprowadzę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich ojcom, do ziemi mlekiem i miodem płynącej i będą jeść do syta i utyją, wtedy zwrócą się ku innym bogom i będą im służyć, a mnie rozdrażnią i złamią moje przymierze. Ja czytałem to z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, nie z warszawskiej. Oni tam to bardziej dosłownie oddali. Czyli mnie rozdrażnią, Pan mówi, poprzez bałwochwalstwo i złamią moje przymierze. Czyli słowo rozdrażnią to jest właśnie ten czasownik. Rozdrażnią Boga, kiedy zwrócą się ku innym bóstwom. W Przypowieściach Salomona, 14 rozdział, 31 werset, następny piękny przykład. Słowo mówi tak. Kto gnębi nędzarza, ten lży, dosłownie drażni jego stwórcę. Drażni jego stwórcę, lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. Czyli ten, kto gnębi nędzarza, drażni, irytuje jego stwórcę. Tak było w Septuagincie. W Przypowieści Salomona 20:22. Gniew króla jest jak pomruk lwa. Kto go rozgniewa, dosłownie rozdrażni, mamy ten sam czasownik, grzeszy przeciwko własnej duszy. Czyli sam sobie krzywdę robi, jak ktoś króla zdenerwuje, tak? Sam sobie krzywdę robi taki człowiek. Kto drażni króla, ten grzeszy przeciwko własnej duszy. W Księdze Malachiasza, 2 rozdział, werset 17, posłuchajcie tego. Czytam z warszawski. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie. Czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma on upodobanie, albo gdzie jest Bóg sądu? Mówiąc o wybawieniu Izraela z niewoli, i o tym, jak oni stali się jego ludem, a Bóg ich zbawicielem na przestrzeni wieków, też później Bóg mówi do nich w ten sposób w Księdze Izajasza 63:10. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył. I teraz w Malachiasza naprzykrzacie się Panu, w Septuagincie drażnicie, denerwujecie, irytujecie Pana. A oni się pytają, w czym ciebie irytujemy, w czym ciebie drażnimy? A on mówi, że w tym, że mówicie, że każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana. Czyli zazdrościcie ludziom, którzy są źli. i pytacie, gdzie jest Bóg sądu. Domagacie się, żeby Bóg osądził niesprawiedliwych czy złych. Tym nie drażnicie. I potem w Izajasza zasmucili Ducha Jego Świętego, czyli rozdrażnili, zdenerwowali Ducha Świętego, poirytowali Ducha Świętego. Podsumujmy teraz. Grecy w Koryncie mogli kojarzyć czasownik paroksuno w następujący sposób. Jeżeli nie wierzysz Bogu, to co robisz? Drażnisz i irytujesz Boga. Jeżeli jesteś krnąbrny i nieposłuszny, to co robisz? Drażnisz i irytujesz Boga. Jeżeli nie jesteś wierny Bogu i rozglądasz się za innymi bogami, to w ten sposób drażnisz i irytujesz Boga. Jeżeli gnębisz człowieka biednego, wykorzystujesz go, co robisz? Drażnisz i irytujesz Boga. Jeżeli zazdrościsz złym ludziom ich sukcesu w tym świecie, mówisz, o, oni to mają dobrze, w ten sposób drażnisz i irytujesz Boga. Jeżeli zarzucasz Bogu niesprawiedliwość i wołasz, Boże, gdzie jesteś? Kiedy osądzisz tych grzeszników? W ten sposób drażnisz i irytujesz Boga. Jeżeli jesteś przekorny i buntujesz się przeciwko Bogu, to drażnisz i irytujesz Ducha Świętego. Czasownik paroksuno w Septuagincie głównie opisuje relacje człowieka wobec kogo? Wobec Boga. Dlatego wierzący w Koryncie mogli kojarzyć ten czasownik z drażnieniem Boga, z denerwowaniem Boga. Tak mogli go kojarzyć, bo jest bardzo dużo wersetów w Septuagincie, która o tym mówi. Ale w Septuagincie czasami ten czasownik też występuje w kontekście relacji międzyludzkich. Na przykład nie drażnij króla. To jest relacje między ludźmi. I teraz tak, weźmy kontekst 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Wcześniejszy rozdział w liście do Koryntian, rozdział 12, jak popatrzymy na rozdział 12, tak, to uwaga, czy w tym kontekście to, co apostoł Paweł mówi o miłości w 13 rozdziale, czy w tym kontekście Paweł ma na myśli relacja człowiek-Bóg, czy relacja człowiek-człowiek? Jak myślicie?
Człowiek-człowiek.
Zgadza się. Bardzo dobrze. Człowiek-człowiek. Cały 12 rozdział wcześniejszy, szczególnie w kontekście jest mowa o kim? O czym?
O członkach ciała.
Że wszyscy jesteśmy jedną rodziną, członkami jedni drugich i co? I nie może jeden gardzić drugim, nie może źle myśleć o innym, nie może powiedzieć, że ja jestem niepotrzebny i tak dalej, że wszyscy nawzajem siebie potrzebujemy, nawzajem się o siebie mamy troszczyć, tak? A jak czytacie cały list do Koryntian, ich relacje między tymi ludźmi jakie były? Bardzo niedobre, mówiąc delikatnie. Ale w tym kontekście to Paweł używa. A zatem kontekst listu do Koryntian wskazuje, że Paweł mówi o relacjach między ludźmi. Miłość nie irytuje się i nie jest poirytowana w relacjach międzyludzkich. A zatem człowiek, który chodzi w miłości Bożej, patrząc na zachowanie i życie innych ludzi, którzy mu się nie podobają, których postępowanie mu się nie podoba, nie będzie się irytował. Innymi słowy, nie będzie się wprawiał w stan gniewu. I tutaj, kochani, jak przygotowałem to słowo, nagle taka myśl, pułapka. Jest taka pułapka zastawiona na wierzących Boga, którzy chcą naśladować Boga we wszystkim. I w taką pułapkę wielu ludzi wierzących tutaj wpada. Dlaczego? Bo, kochani, może na początek nie zgodzicie się z tym, co powiem. Będzie to bardzo kontrowersyjne, ale posłuchajcie. Nie we wszystkim mamy naśladować Boga. Słyszeliście, co powiedziałem? Nie we wszystkim mamy naśladować Boga. Są rzeczy i sprawy, w których wierzący nie powinien wręcz Boga naśladować, a jeżeli będzie Boga w tych sprawach naśladować, uczyni źle, ba, nawet bardzo źle. Oczywiście teraz pytanie w oczach mamy i w sercach. Co to jest? Pamiętamy z przykładów użycia słowa paroksuno w Septuagincie, że kto kogo najczęściej irytuje i drażni? Przypomnijcie mi, kto kogo najczęściej irytuje i drażni? Człowiek? Boga. Zgadza się. Ludzie drażnią i irytują Boga. A więc teraz użyjmy strony biernej i zapytajmy inaczej. Kto jest poirytowany i kto jest rozdrażniony?
Bóg.
Przypomnę jeszcze z 4 Mojżeszowej, 14 rozdział, werset 11 i 12. Posłuchajcie, tam jest taki przykład. Wtedy Pan rzekł do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud, czyli irytować. Tak? Kto jest poirytowany? Bóg jest poirytowany. On jest zdenerwowany. Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? I potem mówi, wytracę ich zaraz, zobaczcie, i wygubię ich, a ciebie, mówi do Mojżesza, uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Później oczywiście jest mowa o tym, że Mojżesz argumentuje z Bogiem i nie zgadza się na tę propozycję. I prosi o łaskę dla całego Izraela. Ale Bóg mówi do Mojżesza, że coś zrobi z narodem izraelskim, który go rozdrażnił poprzez trwanie nieposłuszeństwie. Co zrobi z nimi?
Wytraci
ich. Wygubi, czyli dokona nad nimi sądu. I teraz tak. Jeżeli ktoś poirytuje Boga, to Bóg może dokonać nad nim sądu. Wiemy o tym? Bóg może też okazać łaskę i miłosierdzie. Może, jeżeli zechce. Ale pamiętajmy o tym, kochani, że Bóg zachowuje to prawo dla siebie. Dla siebie to prawo zachowuje, żeby sądzić. Jeżeli ktoś poirytuje Boga, to Bóg może dokonać nad nim sądu. I to jest Jego i tylko Jego prawo. Zobaczcie, jest ścisły związek pomiędzy poirytowaniem i sądem. Najpierw jest się poirytowanym, a potem jest sąd. Jedno prowadzi do drugiego. A więc Bóg może być poirytowany, może być rozdrażniony złym postępowaniem człowieka i może go osądzić. Bóg może być poirytowany, a w konsekwencji tego po prostu kogoś osądzić. Bóg może być rozdrażniony, a w konsekwencji tego kogoś osądzić. To jest Jego prerogatywa, to jest Jego prawo. I to jest coś, w czym wierzący nie powinien Boga naśladować. To jest Jego prawo i Jego prerogatywa i wierzący nie powinien w tym Boga naśladować. A wielu chrześcijan wpada w tą pułapkę i próbuje właśnie to robić. Bóg mówi do młodego Samuela, jeszcze jak był młodym chłopcem, aby przekazał kapłanowi Helemu, u którego wtedy Samuel służył, do którego się uczył, takie słowa. Posłuchajcie. 1 Samuelowa, 3 rozdział, werset 13 i 14. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. A on ich nie strofował. Mówi, dlatego przysięgłem domowi Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Bóg ma prawo do tego, żeby się na kogoś wkurzyć, użyję naszego słowa, mocnego, i ma prawo kogoś takiego osądzić. Ma prawo podjąć decyzję, że ten człowiek będzie potępiony. Bóg ma takie prawo. W Rzymian 12:19 Paweł przypomina, najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Tak jest napisane? Gniew i sąd to są prerogatywy, to jest prawo Boga. On zachowuje to prawo dla siebie i my wierzący nie powinniśmy w tym Boga naśladować. Czy zgodzicie się teraz? Tak? Że w tym Boga nie powinniśmy naśladować? Znany przykład. Uczniowie Jezusa kiedyś idą z nim do Jerozolimy i przechodzą z Galilei przez Samarię. I wiecie, co się stało. Przechodzili przez jedną wioskę, a ponieważ Samarytanie generalnie Żydów nie lubią, to ta wioska odmówiła im gościny. I wtedy kto?
Jan
i jego brat, czyli synowie gromu, tak zwani. Tak. Jan i Jakub mają taki pomysł, wkurzyli się na nich po prostu. Jan i Jakub wkurzyli się na nich. I mówią do Pana Jezusa tak, Łukasz 9,54. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? I co Jezus zrobił? Zganił ich za to. Zganił ich za to i powiedział, że nie przyszedł po to, aby zatracać dusze ludzkie, ale po to, aby ich zbawić, żeby ratować. Zgadza się? Znamy to doskonale. Także nawet jeżeli Jan i Jakub byli poirytowani, nerwy im puściły i chcieli tutaj zrobić porządek, to Jezus powiedział nie. Nie tędy droga. Nie tędy droga. Nie wolno wam tego robić. Dlaczego? Bo Jezus postanowił tym ludziom w tej wiosce samarytańskiej okazać łaskę. Jezus wiedział, że za kilka lat ten sam Jan, który teraz chce ich pozabijać, Jezus wiedział, że ten sam Jan za kilka lat przyjdzie do tej samej wioski samarytańskiej i będzie głosił im Chrystusa. Że ten sam Jan będzie kładł na nich ręce, żeby otrzymali Ducha Świętego. To jest opisane w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Jan o tym nie wiedział, ale Jezus o tym wiedział, że w przyszłości ta wioska i nie tylko ta, ale inne wioski samarytańskie otrzymają łaskę zbawienia w Chrystusie. Halleluja! 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 Dzieje apostolskie 8:25, a oni, jedną z tych osób w kontekście, jak przeczytacie dokładnie, jest Jan. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Halleluja! Chwała Bogu! Pan wiedział, że ci ludzie przyjmą Jego słowo i chciał, żeby byli zbawieni. A więc gniew człowieka, złość człowieka i poirytowanie człowieka czasami może doprowadzić do czego? Do nieszczęścia. Bóg może być poirytowany. Amen? A w konsekwencji tego może kogoś osądzić. Amen? Ale wierzący nie powinien w tym Boga naśladować. Nie powinien w tym Boga naśladować. Brat Jezusa, Jakub, w swoim pierwszym liście, znaczy w liście swoim pierwszym rozdziale, w wersecie 20 mówi, bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. Halleluja. Jezus czasami osądzał ludzi. I czasami nie okazywał im miłosierdzia. Czytamy o tym, jak w pewnym momencie, jak wszedł do Jerozolimy, wypędził ze świątyni handlarzy. Na przykład na początku Ewangelii Jana, 2 rozdział, 15 werset. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni. Wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. Wyobrażacie sobie to? Innym razem wypowiada słowa potępienia wobec faryzeuszy i uczonych w piśmie. I mówi do nich tak. Mateusz 23, wersety 32 i 33. Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. Znacie to określenie Biblii, które się często pojawia. Jak ktoś dopełni winę, to znaczy, że jest gotowy na to, żeby być potępiony. Dopełnijcie miary ojców waszych. Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego. Tak się zwraca do ludzi Jezus. Czyli mówiąc, dopełnijcie miary grzechów ojców waszych, Jezus używa prerogatywy Boga do potępienia pewnych ludzi. Jezus ich tutaj potępia, ogłasza wyrok skazujący. Kochani, Jezus może być poirytowany, a w konsekwencji tego kogoś osądzić. Jako Bóg może być poirytowany, może się zdenerwować na kogoś i kogoś osądzić. Wierzący zaś nie powinien w tym Jezusa naśladować. Bo nie do tego zostaliśmy powołani. Nie do tego zostaliśmy powołani, żeby sądzić i zabijać. Bóg ma takie prawo, nie my. Halleluja. To, że Jezus wypędził handlarzy ze świątyni i wygłosił słowa potępienia wobec tych duchowych przywódców w Jerozolimie, sprowokowało do działania tych ludzi, co w konsekwencji doprowadziło do jego śmierci i ukrzyżowania. I wiemy, że Jezus robił to celowo. Celowo prowokował tych ludzi, aby został przez nich skazany i zabity i aby umarł na krzyżu za grzechy ludzi. Apostoł Paweł naucza, że człowiek kierujący się miłością do innych ludzi nie irytuje się, a tym samym nie powinien ich osądzać. Jeszcze raz powtórzę. Bóg może być poirytowany, a w konsekwencji tego kogoś osądzić. Ale wierzący nie powinien w tym Boga naśladować. Amen? Idziemy dalej? Teraz piękny przykład z dziejów apostolskich. Kto był pierwszym z siedmiu diakonów wybranych przez Kościół w Jerozolimie? Człowiek pełen łaski, wiary i mocy Ducha Świętego. Jak miał na imię? Szczepan. Tak, jest możliwe, nie możemy tego wykluczyć, że Szczepan kilka lat wcześniej widział Jezusa i widział, jak Jezus czyni cuda i jak głosi słowo. Nie mamy na to dowodu, że tak było. Nie mamy też dowodu, że tak nie było. Ale jest możliwe, że Szczepan w tym momencie widział Jezusa działającego, bo wokół Jezusa tysiące ludzi się zbierało i oglądało go to, co on czyni. Nie wiemy, czy Szczepan widział Jezusa osobiście, ale może, nie możemy tego wykluczyć. Jeżeli by zaś Szczepan nie widział wcześniej Jezusa, to na pewno słyszał szczegółowe opowieści o Jezusie od kogo? Od apostołów, którzy z nim byli przez cały czas. A więc wiedział, jak Jezus postępuje, co robi, jak głosi słowo i tak dalej. I czytamy o nim w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, werset 8, 9 i 10. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Alesandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. I teraz zobaczcie. Ci ludzie, którzy wystąpili przeciwko Szczepanowi, nie mogli go pokonać w debacie. Bo jest powiedziane, że wystąpili przeciwko niemu i rozprawiali, czyli debatowali z nim. Nie mogli go pokonać na argument. I znienawidzili go. Ci ludzie go znienawidzili i postawili go wkrótce przed sądem żydowskim, wykorzystując do tego fałszywych świadków. A ci świadkowie co powiedzieli? Że Szczepan bluźni przeciwko? Przeciwko? Kto pamięta?
Mojżeszowi.
Przeciwko Mojżeszowi, przeciwko zakonowi i przeciwko? Świątyni. Przeciwko świątyni w Jerozolimie. Fałszywi świadkowie to mówili, że on bluźni przeciwko świątyni i zakonowi Mojżeszowemu. I teraz Szczepan w swojej długiej mowie obronnej, bo jest tam wydrukowana bardzo długa mowa obronna Szczepana, nie tylko używał argumentów, aby obronić Ewangelię, ale też w pewnym momencie Szczepan osądził sąd, który go sądził. Pamiętajmy, że fałszywi świadkowie oskarżyli Szczepana o to, że wypowiada bluźniercze słowa przeciwko zakonowi, czyli przedstawili go jako kogoś, kto sam zakonu nie przestrzega i namawia innych do tego samego. Skoro bluźni przeciwko zakonowi, to znaczy, że sam go nie przestrzega. Takie było oskarżenie. I teraz tak, w momencie, kiedy Szczepan wygłasza swoją długą mowę, którą dobrze jest przeczytać, to jest prawie cały rozdział 7 Dziejów Apostolskich. Całuszki rozdział 7. On broni siebie na początku, a na koniec, w ostatnich słowach swojego przemówienia mówi tak, posłuchajcie. 7 rozdział, werset 51, 52 i 53. Mówi do nich tak. Do sądu, czyli do Sanhedrynu, do ludzi, przed którymi stał. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. I teraz tak, Szczepan, który stał przed sądem, tak mówi o sędziach, którzy go sądzą. Ludzie twardego karku, opornych serc i uszu. Sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Wasi ojcowie byli mordercami proroków. Wy jesteście zdrajcami i mordercami Jezusa. Oskarżacie mnie o to, że ja nie przestrzegam zakonu, ale to wy zakonu nie przestrzegacie. A teraz popatrzmy na to świeżym wzrokiem. Wyobraźmy sobie, że ktoś w dzisiejszych czasach staje przed sądem i zostaje niesłusznie oskarżony o kradzież. Tak? Ktoś zostaje niesłusznie oskarżony o kradzież. Niewinny człowiek staje przed sądem, ale jest oskarżony o kradzież. I odpowiadając na zarzuty prokuratora, mówi do prokuratora tak. To ty jesteś złodziejem, bo to ty i twoja rodzina od lat jesteście złodziejami. A potem zwraca się do sędziego z tym samym oskarżeniem. To nie ja jestem złodziejem, to twoi rodzice okradali ludzi, a ty też kontynuujesz rodzinną tradycję. Wyobraźmy sobie taką historię. Uważam, że jest mało prawdopodobne, aby taki człowiek udowodnił w ten sposób swoją niewinność. Jest mało prawdopodobne, żeby człowiek zdołał stanąć przed takim sądem i udowodnić, że jest niewinny. Ja myślę, że Szczepan dał się sprowokować i powiedział kilka słów za dużo i poirytował kogoś, kto go bardzo, ale to bardzo nie lubił. Tam był ktoś w tym Sanhedrynie, kto go bardzo, ale to z całego serca nie lubił, wręcz nienawidził. A kto to był i dlaczego? Później wam powiem za chwileczkę. Myślę, że tego dnia Szczepan wcale nie musiał zginąć. Nie było to absolutnie konieczne. Nie było absolutną koniecznością, żeby Szczepan został ukamienowany. Wcale nie musiało to się wydarzyć. Natomiast jak już wypowiedział te słowa potępienia wobec sądu, który go sądził, reakcja była następująca. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 54 werset. Słuchajcie. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. A potem to już się, jak to się mówi, potoczyło. Jak im powiedział, że to wy jesteście złodziejami, że to wy jesteście tymi, którzy łamią zakon, że to wy jesteście tymi, którzy macie, jak pamiętacie, ludzkie słowa. Wtedy po prostu oni wpadli we wściekłość. Teraz zobaczcie, jak Szczepan zaczął swoją mowę. Posłuchajcie, jak Szczepan zaczął swoją mowę. Na początku, 7 rozdział, werset 2 mówi tak. On zaś odrzekł, mężowie, bracia i ojcowie, mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie. I mówi dalej. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, a gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie i tak dalej. Ale zaczął od tych pięknych słów do tych ludzi, do tego sądu. Jak powiedział? Mężowie, bracia i ojcowie. Tak? Właściwie zwrócił się do sądu? Bardzo mądrze. Na początku zwrócił się do nich mężowie, bracia i ojcowie, natomiast pod koniec swojej obrony to już nie byli mężowie, ani bracia, ani ojcowie, tylko ludzie twardego karku, zdrajcy i mordercy. Apostoł Paweł mówi, że człowiek kierujący miłością do innych nie irytuje się. Nie irytuje się. Z powodu tych zdań wypowiedzianych przez Szczepana nie tylko on został ukamienowany, ale wielu ludzi w Jerozolimie zostało wtrąconych do więzienia. Dalej, że tysiące ludzi w Jerozolimie musiało opuścić swoje domy, bo tam było tysiące wierzących już, czytamy. Tysiące ludzi, wyobraźcie sobie, z tego powodu musiało opuścić swoje domy, zostawić swoje domy i uciekać przed prześladowaniem, które wybuchło. I czytamy też w Dziejach Apostolskich, że nie tylko on zginął, ale zginęli też inni ludzie, czyli byli zabici inni ludzie, oprócz Szczepana. 26 rozdział, werset 10. Przyznaje się taki jeden, który miał w tym udział. Wiecie, kto miał w tym udział? Przyznaje się i mówi tak. 26:10. Co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich, zobaczcie, ich, nie jego, Szczepana, ale kiedy skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym. Nie tylko jeden Szczepan zginął. Wielu ludzi zginęło, zostali skazani na śmierć, którzy zostali złapani tam w Jerozolimie. Z powodu tych kilku zdań wypowiedzianych przez Szczepana wybuchło prześladowanie i zginęło wielu ludzi. Kochani, Bóg może być poirytowany, a w konsekwencji tego kogoś osądzić. Wierzący zaś nie powinien w tym Boga naśladować. Ja myślę, że Szczepan nie musiał absolutnie umierać. Nie było to absolutnie konieczne. Natomiast Bóg jest w stanie przekuć porażkę i nieszczęście, najgorsze nieszczęście, w sukces. Poczytamy, że na skutek tego prześladowania i rozproszenia Ewangelia później rozeszła się dalej. Myślę, że Bóg mógł użyć innej strategii do tego, aby Ewangelia była głoszona dalej, poza Jerozolimą. Bo Bóg jest nieograniczony w swoich możliwościach. Ale użył tej sytuacji, która rzeczywiście miała miejsce. I kiedy wrogowie Jezusa już triumfowali, że wszystkich zniszczą, że ten ruch chrześcijański zostanie zniszczony, w tym momencie Bóg przekuł tę porażkę w sukces. Bo Pan potrafi zło zamienić w dobro. Bo to nie jest dobre, to jest złe, co się wydarzyło, ale to zło Bóg potrafi zamienić w dobro. I chwała Mu za to. Halleluja. Zauważmy, że Biblia przedstawia Szczepana jako sprawcę prześladowania. Bo Dzieje Apostolskie 11:19 mówi tak. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło, uwaga, z powodu Szczepana. Zobaczcie, jest powiedziane, wybuchło z powodu Szczepana. To jego wina. Pomyślmy o tym inaczej troszkę, niż zwykle myślimy. Bo my myślimy, że Szczepan, wspaniały człowiek, pierwszy męczennik. Oczywiście, jest taką osobą. Ale oni patrzyli na Szczepana jako winowajcę, z powodu którego wybuchło prześladowanie. Dotarli aż do Fenicji, na Cypr, do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. A teraz, kochani, druga strona medalu. Popatrzmy na innego człowieka, który był bohaterem tamtych wydarzeń, który był poirytowany, a w konsekwencji kogoś osądził, a potem tego gorzko żałował. Ten człowiek piastował wtedy ważną funkcję w Sanhedrynie. I bardzo, ale to bardzo nienawidził wierzących w Jezusa. Dlaczego tak bardzo nienawidził tej grupy? Przecież w judaizmie w tamtych czasach było bardzo wiele grup religijnych. Bardzo wiele przeróżnych grup religijnych. Żydzi podzielili się na przeróżne grupy. Chrześcijanie byli jedną z grup. Było mnóstwo różnych grup religijnych, które się ścierały ideologicznie ze sobą. Kłócili się między sobą. Dlaczego ten człowiek tak znienawidzi właśnie tę grupę, czyli wierzących w Jezusa Chrystusa? Czytamy o nim, Dzieje Apostolskie 8:3, a Saul tępił zbór. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Potem 22:4, Dzieje Apostolskie 22:4. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć. Wciąż i przekazując do więzień, przepraszam, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiet. Ten człowiek dalej mówi. W 26 rozdziale, w wersecie 11, on się przyznaje tak. Dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa. Słyszycie? Zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, Ten człowiek szalał ze wściekłości, szalejąc nadmiarem, prześladowałem ich nawet w ich miastach. Czyli nie tylko w Jerozolimie, ale w wielu miastach. W miastach, nie jednym, ale w wielu miastach. Mówi, że szalejąc ponad miarę, prześladowałem ich w miastach. Dlaczego ten człowiek więc wręcz szalał w swojej nienawiści wobec wierzących w Jezusa? Co mu takiego zrobili? Dlaczego się tak na nich
uwziął?
Tak? Zadawaliście sobie to pytanie kiedyś? Dlaczego akurat się na nich tak uwziął? I teraz tak. Wprawdzie nie znajdziemy konkretnego wersetu, który by dokładnie to wyjaśniał, tak zwany rozdział i werset, wiecie co mam na myśli, ale możemy wyciągnąć pewne wnioski na podstawie tych informacji, które są nam podane przez Łukasza w Dziejach Apostolskich. I myślę, że jeżeli wyciągniemy te wnioski, to nasz wniosek może być bardzo, bardzo słuszny. Kilka faktów. Paweł, który zwany był jeszcze wcześniej Saulem, był uczniem czyim?
Gamaliela.
A więc musiał być wybitnym uczniem. Jest taka legenda mówiąca, że Gamaliel wybierał uczniów tylko najlepszych, 1 na 1000. Czyli tylko najlepszych z najlepszych brał. Gamaliel był prawnikiem. I on kształcił swoich uczniów w prawie biblijnym. A więc Paweł musiał otrzymać wykształcenie prawnicze w oparciu o Torę. Czyli był ekspertem od prawa biblijnego. Dlatego jego listy są takie skomplikowane. Bo to jest język prawnika. Biblijnego prawnika. Jako uczeń Gamaliela Paweł był członkiem Sanhedrynu, czyli Rady Najwyższej. To jest następny fakt. Z relacji ukamienowania Szczepana, gdzie mowa o płaszczach leżących u stóp Saula, które były złożone, nie przypadkiem jest ten werset, wynika, że zgodnie z prawem żydowskim wtedy Paweł musiał być reprezentantem Sanhedrynu, który nadzorował ukamienowanie. Bo było takie prawo, że jeżeli kogoś ukamienowano, jeżeli kogoś kamienowano z polecenia Sanhedrynu, czyli z polecenia rady albo sądu, wtedy reprezentant Sanhedrynu musiał być tam na miejscu i on mógł wstrzymać egzekucję, dając sygnał w powietrzu płaszcza. A druga osoba była w tym momencie na murach Jerozolimy i ona widziała ten sygnał i wtedy dawała ten sygnał do Sanhedrynu. Bo nie mieli komórek w tamtych czasach. A więc Paweł jako przedstawiciel Sanhedrynu musiał być tam na miejscu. A ten sygnał płaszczem był dawany przez prokuratora. Czyli możemy wyciągnąć wniosek, że on mógł być niejako pełnić taką funkcję, jaką prokurator pełni w dzisiejszych czasach. Jeżeli miał umocowanie prawne do tego, żeby aresztować ludzi w różnych miastach i w synagogach, jest to kolejny dowód na to, że Paweł niejako pełnił funkcję prokuratora w Sanhedrynie. Dalej. Paweł wychował się w jakiej miejscowości? Gdzie się urodził? W Tarsie. Gdzie jest Tars? Paweł z Tarsu. Gdzie jest Tars? W jakim kraju? No, powiedzmy wtedy no świat grecki, ale dzisiaj to jest Turcja. Dzisiaj to jest Turcja. Pamiętacie, gdzie jest Antiochia? Gdzie pierwsi chrześcijanie byli nazwani? Na północy, na mapie kiedyś pokazywaliśmy. Powyżej Antiochii, czyli na południu dzisiejszej Turcji mieścił się Tars. Czyli Paweł był Żydem z diaspory Azji Mniejszej. Z diaspory żydowskiej z Azji Mniejszej. Czyli znał jaki język? Oprócz tego, że znał na pewno hebrajski, znał jaki język? Grecki, jeżeli wychował się wśród Greków jako dziecko. I ze względu na swoje pochodzenie mógł uczęszczać na nabożeństwa, bo był taki zwyczaj, że w Jerozolimie były bardzo różne synagogi. I jeżeli ktoś pochodził z diaspory pewnej, to uczęszczał do tej synagogi na nabożeństwa, z której diaspory pochodził. Paweł pochodził z Tarsu. Tars był w takiej krainie geograficznej zwanej Cylicją. A więc jeżeli była synagoga cylicyjska, to jest bardzo prawdopodobne, że Paweł zgodnie ze zwyczajem żydowskim uczęszczał na nabożeństwa gdzie? Do takiej synagogi. I teraz poczytajmy dalej. 6 rozdział Dziejów Apostolskich, 9 werset. Posłuchajcie jeszcze raz. Niektórzy zaś z synagogi zwanej libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandryków, a również z Cylicji i Azji, bo to była Azja, wystąpili rozprawiając z kim? Ze Szczepanem. Już czujecie, co się działo? Młody, zdolny, inteligentny, protegowany przez Gamaliela prokurator, wielka szycha, powiedzielibyśmy, bardzo ważny człowiek w Jerozolimie, idzie do swojej synagogi i tam przychodzi człowiek znikąd, ma na imię Szczepan, zaczyna im głosić Jezusa Chrystusa, działa Bóg przez niego znaki i cuda. I kto wchodzi w debatę i w konflikt z nim? Jestem przekonany, że to musiało się wydarzyć. Czytamy, niektórzy z synagogi z Cylicji wystąpili, rozprawiając, czyli debatując dosłownie ze Szczepanem. To była kraina rodzinna Pawła. Pawła miejscowość, Tars jest właśnie w Cylicji. Otóż jest bardzo prawdopodobne, że Paweł był jednym z tych, którzy brali udział w tych debatach teologicznych. Właśnie ze Szczepanem. I jaki był rezultat tych debat teologicznych? Dzieje apostolskie, 6 rozdział, werset 10. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
Halleluja!
Nie mogli sprostać mądrości, z którego, którą Szczepan miał. Czyli co się wydarzyło? Właśnie, jeszcze raz to powtórzę. Pewien młody, inteligentny, prominentny, powszechnie szanowany i ambitny prokurator wdał się w debatę teologiczną z człowiekiem zwanym Szczepanem i o zgrozo tę debatę przegrał. Co za wstyd. Co za wstyd. Jest prawdopodobne, że Szczepan udowodnił Pawłowi na podstawie pism, bo co Żydzi zawsze robili na podstawie pism dzieł apostolskich? Co robili? Haj, proszę. Co udowadniali? Że Jezus jest Chrystusem. Że Jezus jest Mesjaszem. Prawdopodobnie Szczepan mu to udowodnił. A Paweł się z tym na pewno nie zgadzał, ale nie potrafił pokonać Szczepana na argumenty. To był niejako policzek w twarz. I prawdopodobnie wtedy ten młody prokurator tak się zirytował, tak się rozzłościł, że poprzysiągł w swoim sercu zemstę na Szczepanie i na tych wszystkich, którzy należeli do tej sekty, do tej grupy wierzących w Jezusa. I to, kochani, by doskonale tłumaczyło, dlaczego Paweł tak szalał i dlaczego tak się uwziął nie tylko na Szczepana, ale i na wszystkich wierzących w Jezusa. Nieprawdaż? Byłoby to bardzo, bardzo logiczne. Nie wiemy, czy tak było, ale badając te dane, które mamy w Nowym Testamencie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak mogło się wydarzyć. Jako prokurator i członek Sanhedrynu był jednym z tych, którzy słuchali mowy obronnej Szczepana. Potem on w tym momencie, i to Szczepan teraz przed nim musi się tłumaczyć. Teraz on, Paweł, jest górą. A Szczepan musi się tłumaczyć, bo on jest oskarżony. A że Szczepan teraz obraził całą Radę Najwyższą, mówiąc, że są ludźmi twardego karku, są zdrajcami i mordercami, i to oni, a nie Szczepan, nie przestrzegają zakonu. Jeżeli to on zrobił, to była woda na młyn dla kogo? Dla Pawła i dla jego kolegów z Sanhedrynu. To była woda na młyn dla Pawła i na jego kolegów z Sanhedrynu. Powtórzmy jeszcze raz, kochani. Bóg może być poirytowany. A w konsekwencji tego kogoś osądzić. Paweł też był poirytowany. I w konsekwencji tego kogoś osądził. Przyczynił się do śmierci nie tylko Szczepana, ale i innych osób wierzących. A później tego gorzko żałował. Potem żałował tego, że szalał w swojej nienawiści wobec wierzących Jezusa. I czytamy 1 Koryntian 15:9 mówi tak. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. I kiedy już uwierzył w Jezusa i poznał łaskę Bożą w Chrystusie, sam się nauczył i nauczał innych zasady, że miłość nie irytuje się. Bo jeżeli irytujemy się i unosimy się gniewem, Często potem żałujemy tego, co w gniewie powiedzieliśmy, albo co w gniewie zrobiliśmy. Czy tak jest? Tak jest. Paweł był człowiekiem, który poddał się irytacji i unosił się gniewem do tego stopnia, że w swojej nienawiści wręcz wpadł w szał. Przypadek zdawałoby się beznadziejny, nieprawdaż? Jak można uleczyć takiego człowieka, który w swojej irytacji osądza ludzi niewinnych? Dzieje apostolskie, 9 rozdział, werset 16. Jezus mówi do Ananiasza: ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Jezus, który zajął się leczeniem Pawła, mówi, że on musi, nie że może, on musi, zobaczcie, on musi wycierpieć wiele dla imienia Jezusa. I zobaczcie, i tak człowiek, który wcześniej biczował wierzących w synagogach, bo się do tego przyznaje, on bił ludzi w synagogach, biczował wierzących w synagogach, teraz sam w synagogach jest biczowany. Człowiek, który wrzucał do więzienia, teraz sam wielokrotnie, nieraz wielokrotnie jest wrzucany do więzienia i więziony. Człowiek, który prześladował wierzących w Jezusa, niewinnych ludzi, teraz sam jest prześladowany. Nadzorował kamienowanie Szczepana. Teraz sam jest kamienowany. Wypędzał ludzi z ich domów, wskazywał ich na tułaczkę, bo musieli swoje domy w Jerozolimie zostawić i uciekać. Teraz sam ten człowiek żyje w niedostatku, w niedosypianiu, w głodzie i w pragnieniu. On sam o sobie tak mówi. Terapia szokowa. Zapewne. W każdym razie terapia bardzo skuteczna. Dla kogoś, kto się irytował, nie panował nad własnym gniewem i osądzał niewinnych ludzi, Jezus stosuje właśnie taką terapię. Zobaczmy, co się dzieje z człowiekiem, który szczerze z drugiej strony odda się w ręce Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, zobaczcie. Prokurator. Człowiek okrutny, porywczy, irytujący się. Człowiek, który łatwo wybucha gniewem, osądza niewinnych, przemienia się w kogo?
Potwora.
Przemienia się w kogo? Zobaczcie. 2 Koryntian, rozdział 2, werset 4. Posłuchajcie. Albowiem pisałem do was, Paweł mówi, z głębi utrapienia i zbolałego serca. Wśród wielu łez. Nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla was. Ten okrutny, porywczy, łatwo irytujący się człowiek, który łatwo wybucha gniewem, ten człowiek nauczył się płakać. Ten zimny, bezwzględny prokurator, który tak łatwo wpadał w nienawiść, teraz przemawia językiem miłości. Ale zobaczmy jeszcze, co Paweł mówi o sobie w liście do Tesaloniczan. Jeszcze bardziej, jeszcze więcej. 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, werset 7. Mówi tak. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczający troskliwą opieką swoje dzieci. Paweł nie mógłby tego o sobie powiedzieć w liście do Tesaloniczan, gdyby to nie było prawdą, przecież ci ludzie go znali. Ten bezwzględny, łatwo irytujący się człowiek, który kiedyś wybuchał gniewem, teraz jest łagodny jak żywicielka, czyli jak matka karmiąca swoje własne dzieci. Zobaczcie, co się może stać z człowiekiem, który odda się w ręce Jezusa Chrystusa, który powierzy się naprawdę Jezusowi Chrystusowi. Co się może wydarzyć z człowiekiem? W Pawle następuje prawdziwa przemiana w nowego człowieka. Czy potem, kiedy Paweł już jest uczniem Jezusa, nie zdarzyło mu się ulec irytacji? Czy nikt i nic go nie wkurzyło już nigdy? Wkurzyło. Tak. I teraz, kochani, dam wam dwa przypadki, które znowu nas czegoś nauczą. Dwa przypadki, tylko jest ich więcej, jak Paweł się wkurzył. Później już jako wierzący. Galacjan, rozdział 1, werset 9. Paweł wcześniej był na tym terenie
i założył zbory, głosił Ewangelię. Natomiast kiedy odjechał stamtąd i był w Antiochii, kiedy tam pracował później, doszły go wieści, że do tych zborów w Galacji przychodzili Żydzi, którzy mieli inną koncepcję Ewangelii zbawienia. Oni uważali, ci Żydzi, którzy tam poszli, że żeby poganie byli zbawieni, trzeba ich obrzezać i muszą stać się niejako Żydami. I muszą przestrzegać całego zakonu mojżeszowego, tak samo jak Żydzi. I oni poszli do zboru Galacji i głosili taką Ewangelię. I Pawłowi się to bardzo nie podobało, ponieważ oni głosili coś, czego on był przeciwnikiem. I co o nich mówi? Galacjan, rozdział 1, werset 9. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie
przeklęty.
Niech będzie przeklęty, to tak jakby mówił do nich, niech będzie potępiony. Tak o tych ludziach mówi. Potem, zobaczcie, przeklina ludzi, o których ja kiedyś wam opowiadałem tą historię bardziej szczegółowo. Może nie będę znowu tego powtarzał, tak, ale w skrócie. Oni byli właśnie zdania tego, że trzeba cały zakon mojżeszowy nałożyć na pogan. I my wiemy z Ewangelii, że Jezus był takiego samego zdania jak Paweł, że Jezus uważał, że dla pogan niepotrzebna jest Ewangelia żydowska, czyli z zakonem mojżeszowym pełnym, tylko przez wiarę mogą stać się synami Abrahama. I takie było stanowisko Jezusa, takie było stanowisko Pawła. Natomiast wśród Żydów były wtedy różne opinie. I była taka grupa Żydów, która wierzyła, że trzeba z pogan zrobić Żydów. I teraz zobaczcie, Paweł natomiast nauczał, że poganin nie musi stawać się Żydem, aby zostać zbawiony. Paweł uważa, że ludzie, pewnie ludzie tak nauczali w założonych przez Pawła zborach i w ten sposób podkopywali jego autorytet. I co robi Paweł? Przeklina ich. Paweł ich przeklina. I ja myślę, to jest moje zdanie, że on to dobrze robi. Ja myślę, że on się wkurzył na nich i dobrze, że ich przeklął. Dlaczego? Dlaczego miało to dobry wpływ? Ja myślę, że miało to dobry wpływ dlatego, że ta Ewangelia, że trzeba z człowieka zrobić Żyda, mogła mieć konsekwencje takie, że ludzie później, nie wypełniwszy tego zakonu żydowskiego, byliby potępieni. W związku z powyższym trzeba było tak ostro postąpić, żeby ci ludzie w tę Ewangelię żydowską nie wchodzili. Ja myślę, że Paweł miał rację i wiedział, co robi, że ich potępił. Ale z drugiej strony, jak czytamy Dzieje Apostolskie, rozdział 15, mniej więcej rok później to się wydarzyło, tak mniej więcej, kiedy Paweł naucza słowa w zborze w Antiochii, tacy ludzie, dokładnie tacy ludzie, których on przeklina tam, pojawiają się w tym zborze i znowu nauczają pogan, że trzeba ich obrzezać i że muszą przestrzegać zakonu mojżeszowego. Że jest to konieczne do zbawienia. I co robi wtedy Paweł? Co robi znowu? Przeklinam was? Nie. Paweł wchodzi z nimi w debatę, w dyskusję, tłumaczy im. Nie rozumieją. I co dalej robi Paweł? Idzie z nimi, z tymi ludźmi, którzy nie mają racji, całą drogę do Jerozolimy, do braci w Jerozolimie, do apostołów, żeby tę sprawę wyjaśnić i rozstrzygnąć. Czyli, chwała Bogu, chociaż Paweł wie, że ma rację, jednakże w pokorze wobec tych ludzi, którzy są jego przeciwnikami, których wcześniej przeklął, idzie razem z nimi do Jerozolimy i okazuje im szacunek, chociaż byli jego przeciwnikami. Piękny przykład? Piękny przykład. Absolutnie piękny przykład. Czyli co Paweł robi ze swoją irytacją, ze swoim gniewem wobec tych ludzi? Robi wszystko to, co może, żeby poznali prawdę. Amen? Robi wszystko, co w jego mocy, żeby ci ludzie, którzy są w błędzie, żeby poznali prawdę. Drugi przypadek irytacji Pawła. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 16 werset. Czekając na nich w Atenach, obruszył się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Obruszył się Paweł, po grecku paroksuno. W Nowym Testamencie to słowo jest użyte dwa razy. Raz w liście do Koryntian i drugi raz tutaj w Dziejach Apostolskich. Czyli Paweł się zirytował, rozdrażniło go to, pobudziło go to do gniewu. Patrzy na lewo, patrzy na prawo, a tu ludzie bałwochwalą, oddają cześć Bożkom. Denerwuje go to, bo nie może na to spokojnie patrzeć. I co robi Paweł, kiedy irytują go ludzie, którzy postępują źle? Bo ci ludzie źle czynią. I go irytują, go wkurzają. Czytamy dalej. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Zobaczcie, zaczął rozmawiać z ludźmi i głosić im Ewangelię. Co Paweł robi ze swoją irytacją? Ze swoim rozdrażnieniem? Ze swoim gniewem? Robi wszystko, co może, aby poznali Ewangelię Chrystusową. Czyli stara się tym ludziom pomóc. A czego Paweł nie robi? Nie idzie do kawiarni z innym Żydem, nie pije herbatki i nie odgaduje tych ludzi i patrzy z politowaniem. Ci głupi Koryntianie, ci głupi Ateńczycy, ci głupi Grecy, którzy oddają cześć tym bożkom. Nie robi tego. Tylko stara się im pomóc i głosi im prawdę o Jezusie. Czyli Paweł robi coś takiego. Jeżeli ci poganie go wkurzają, go irytują, to on im głosi Ewangelię o Chrystusie. Tak. Nie wkurzajcie mnie, bo zaraz będę wam głosił Ewangelię. Taki jest Paweł. Czyli co robi ze swoją irytacją, ze swoim rozdrażnieniem, ze swoim gniewem? Ta irytacja, ten gniew, to rozdrażnienie stają się paliwem do czynienia dobra. Amen? Halleluja. I to jest coś, czego powinniśmy się od Pawła uczyć. Jeżeli wkurzają go poganie bałwochwalcy, to on potem idzie na Areopag i głosi im Ewangelię. I jeszcze robi to w taki sposób, żeby mogli go zrozumieć, bo mówi do nich ich językiem. Jak go wkurzają. Zobaczcie. Jeżeli irytuje się, jeżeli irytuje cię ktoś, ktoś źle postępuje, źle myśli, to niech twoja irytacja popchnie cię do tego, żeby temu człowiekowi pomóc. O niego się pomodlić, głosić mu Ewangelię. Miłość nie irytuje się, bo to prowadzi do gniewu. A gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. I teraz podsumujmy najważniejsze myśli z tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem. Jeszcze raz, posłuchajcie. Nie irytuj Boga poprzez swój upór, nieposłuszeństwo lub niewierność. Nie opłaca się. Naprawdę nie kalkulujesz. Drażnić Boga. Nie opłaca się. Bóg ma prawo irytować się, ma prawo się denerwować, ma prawo wpadać w gniew i ma prawo sądzić. To nie ty, i uwaga, ty nie powinieneś Boga w tym naśladować. Żeby irytować się, wpadać w gniew na innych ludzi i ich sądzić, ich potępiać. Szczególnie ludzi niewinnych. Tak jak robił to Paweł. Ty nie masz prawa się irytować i sądzić niewinnych ludzi. Okazuj szacunek również złym ludziom, których nie lubisz. Tak jak Szczepan zaczął swoją mowę, jak? Mężowie, bracia i ojcowie. Zaczął z szacunkiem, a na końcu już tego szacunku nie było. Zwracaj się do nich właśnie, mężowie, bracia i ojcowie. Nawet do wrogów, ludzi, których nie lubisz. W jednym nie naśladuj Jezusa. Nie mów ludziom, wy też dopełnijcie miarę grzechów ojców waszych. Nie naśladuj w tym Jezusa. Jezus jako Bóg może osądzić, może potępić, może się zirytować i może osądzić, ale ty nie. Dalej, nie ściągaj ognia z nieba na ludzi, którzy cię irytują, ponieważ Bóg w swoim miłosierdziu przewidział już, że będziesz tym ludziom głosić później Ewangelię zbawienia. Tak. Nie ściągaj ognia z nieba na ludzi, którzy cię drażnią. Ponieważ Bóg w swoim miłosierdziu widzi ciebie za kilka lat, jak ze łzami modlisz się za tych ludzi, którzy teraz cię irytują. Nie ściągaj ognia z nieba na ludzi, którzy cię wkurzają, ponieważ Bóg w swoim miłosierdziu zdecydował, że użyje właśnie ciebie, aby tych ludzi błogosławić. Tak jak użył Jana, który zirytował się tym, co zrobili Samarytanie, a potem Bóg użył tego samego Jana, żeby ich błogosławić Ewangelią Chrystusową. Jeżeli czujesz irytację i pewni ludzie cię drażnią, to zapytaj Pana, co możesz dla nich zrobić, jak możesz im pomóc. Naśladuj Pawła w tym, że kiedy on irytował się, rozgniewał się na widok miasta oddanego bałwochwalstwu, to co zrobił ze swoją irytacją? Głosił im Ewangelię. Jak mnie zirytujecie, to będę wam głosił Ewangelię, będę wam głosił Słowo Boże. Halleluja. Prawda ogólna jest taka. Wracamy do punktu wyjścia. Miłość nie irytuje się. Nie jest porywcza do gniewu. A jeżeli już się irytuje, to irytacja przekształca się w coś dobrego. I miłość tak myśli o drugim człowieku. Tak myśli o drugim człowieku. Denerwujesz mnie swoim postępowaniem. Denerwujesz mnie swoim postępowaniem. Więc będę się o ciebie modlić. Irytujesz mnie swoją bezradnością. Więc ci pomogę. Wkurzasz mnie błędami, które popełniasz. To ja ci pokażę drogę Bożej mądrości. Pokażę ci, co zrobić. Drażnisz mnie swoją obojętnością. To ja ci pokażę, jak ja ciebie kocham. Prowokujesz mnie do gniewu swoją wrogością. To ja ci będę głosić Chrystusa, który umarł za ciebie i za mnie, żebyśmy razem byli jedną rodziną. Amen. Miłość nie irytuje się. Miłość nie irytuje się. Oczywiście nie powiedzieliśmy wszystkiego na ten temat. Temat nigdy nie jest zamknięty. Nie powiedzieliśmy też o tym, że mamy rozsądzać pomiędzy tym, co jest dobre, a złe. I jeżeli w Kościele są ludzie, którzy jawnie grzeszą, tak jak na przykład w liście do Koryntian w 5 rozdziale, to takich ludzi Kościół ma obowiązek wręcz osądzić i wykluczyć. A więc są jeszcze inne aspekty tego tematu, o tym dzisiaj nie rozmawialiśmy. Ale myślę, że dużo powiedzieliśmy na temat tego, jaka powinna być miłość. Miłość nie irytuje się. Halleluja. Czy jesteście zbudowani słowem? Halleluja. Czy wierzycie, że jeżeli oddamy siebie w ręce Jezusa Chrystusa, nawet jeżeli myślimy, że jesteśmy przypadkami beznadziejnymi, to Bóg ma moc nas przemienić w cudowny sposób i uczynić nas nowych ludzi. Nawet jeżeli nie jesteśmy doskonali. Jesteśmy słabymi ludźmi. Źle postępującymi, źle myślącymi, źle odczuwającymi. Bóg ma moc zmienić każdego człowieka, który się szczerze oddaje w jego ręce. A więc jeżeli czujesz się takim prokuratorem, jakim był Paweł, człowiekiem, który osądza czasami niewinnych ludzi, który wkurza się bez przerwy na innych i nie potrafi tego opanować, to jest nadzieja dla ciebie. Bo taki przypadek beznadziejny, jakim był Paweł, absolutnie beznadziejny, skrajny. Zobaczcie, co Bóg zrobił z tym człowiekiem. Taki bezwzględny morderca staje się człowiekiem delikatnym, który umie płakać. Człowiekiem, który tak troszczy się o wierzących, tak jak matka karmiąca swoje dzieci. Pan może to uczynić. Pan jest mocen uczynić wszystko i wielką przemianę w życiu każdego z nas Pan może uczynić. Halleluja. Tylko pytanie powstaje, czy chcemy oddać swoje życie w Jego ręce? Czy chcemy prosić Go o to, żeby On nad nami pracował? Czy chcemy, żeby On dokonywał przemiany w nas? Czy będziemy o to się modlić? Czy będziemy Go o to prosić? Bo wiemy też, że Bóg na siłę nie czyni. Szczególnie, jeżeli my tego bardzo, bardzo nie chcemy. A więc zadaję ci pytanie nam na tym miejscu. Kochani, czy chcemy takiej zmiany? Żeby Boża miłość i charakter Boży w nas rósł. Jeżeli masz takie pragnienie, jeżeli chcesz odpowiedzieć na to słowo, które teraz słyszeliśmy, jeżeli chcesz dać sygnał dla Pana, że ja chcę zmiany w moim życiu, ja chcę, żeby Bóg zmieniał moje życie, żebym ja był człowiekiem chodzącym w miłości i nie mam siły sam o własnych siłach coś zmienić, to dzisiaj proponuję, żebyśmy dali
Panu sygnał, gdyby to powiedzieli Bogu, że ja chcę zmiany. I jeżeli ktoś na tym miejscu jest, to chce zmiany, żeby Bóg go pobłogosławił, żeby Bóg działał, kształtował jego charakter, myśli, pragnienia, jego postępowanie, żeby w cudowny sposób zmieniał i kierował, to miej odwagę, wstań, podejdź do przodu i daj sygnał dla Pana, że jesteś człowiekiem, który chcesz dla Niego coś zrobić i prosisz Go o to, żeby On zrobił coś niezwykłego w Twoim życiu. Zwyczajnie daj sygnał dla Pana i podejdź tutaj w tej chwili. Wstańmy proszę, jeżeli ktoś ma takie pragnienie.